Dzisiaj w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca chciałem Państwu opowiedzieć o układzie zawartym 75 lat temu, 30 lipca 1941 roku, między władzami polskimi na emigracji w Londynie a władzami Związku Sowieckiego, układu, który przeszedł do historii pod nazwą układu Sikorski-Majski. Sierpnia 1939 roku doszło do zawarcia układu Ribbentrop-Mołotow, chociaż należałoby może lepiej mówić o układzie Hitler-Stalin. Układ ten przypieczętował sojusz między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, a pierwszą ofiarą tego sojuszu padła Polska. 1 września 1939 roku najechały nas wojska niemieckie, 17 września wkroczyła do Polski Armia Czerwona. Kolejnymi ofiarami układu Ribbentrop-Mołotow padły Finlandia, potem Rumunia, potem kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Początek II wojny światowej to ścisły sojusz Związku Radzieckiego i III Rzeszy. Sojusz natury militarnej, politycznej, gospodarczej. Sytuacja ta powodowała, że władze polskie na emigracji również traktowały obydwu agresorów równorzędnie. Uważano, że mamy dwóch wrogów: Związek Radziecki Józefa Stalina i III Rzeszę Adolfa Hitlera. Sytuacja się skomplikowała 22 czerwca 1941 roku. Wtedy to bowiem Hitler uderzył na Stalina. Nasz wróg stał się nagle sojusznikiem naszych aliantów i to postawiło przed władzami polskimi w Londynie, przed polskimi politykami problem do rozwiązania. Jak się w tej sytuacji zachować? Podjąć rozmowy ze Stalinem, czy nie? Czy Stalin zatrzyma Hitlera, czy go nie zatrzyma, zostanie przez niego pokonany? Pierwsze dni, pierwsze tygodnie wojny niemiecko-sowieckiej to są nieprawdopodobne sukcesy Wehrmachtu. To są kolejne dywizje i armie sowieckie rozbijane przez Niemców. To są miliony żołnierzy, którzy dostają się do niemieckiej niewoli. To są miliony obywateli Związku Sowieckiego witających wojska niemieckie jako wyzwolicieli. To są najpierw narody nierosyjskie, takie jak Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze. Ale nawet kiedy Hitler wkroczy na ziemię rosyjskie, również wielu Rosjan będzie upatrywać w dywizjach Hitlera wyzwolenie spod jarzma komunizmu. Wielu więc wydawało się, że Stalin przegra, że II wojna światowa będzie wyglądać podobnie do I wojny światowej. Wtedy to Niemcy wygrali wojnę na wschodzie, pokonali Rosję, ale ulegli na zachodzie, przegrali wojnę z państwami zachodnimi. Gdyby przyjąć taki scenariusz, rozmowy ze Stalinem nie miały sensu. Po co rozmawiać z kimś, kto lada moment utraci władzę? Ale można było już wówczas postawić tezę, że będzie inaczej, że Stalin będzie w stanie zatrzymać wojska Hitlera, że Stalin będzie w stanie odeprzeć agresję Niemiec na Związek Radziecki, a w takim razie może warto z tym Stalinem rozmawiać jak najszybciej, już wtedy, kiedy ma on olbrzymie problemy, a nie czekać, kiedy Armia Czerwona zacznie odnosić sukcesy. Część polityków polskich na emigracji stała na tym pierwszym stanowisku. Uważała, że Stalin lada moment upadnie, że rozmowy ze Stalinem nie mają sensu. To był m.in. prezydent Raczkiewicz, to był m.in. generał Kazimierz Trzaskowski, stojący na czele Związku Walki Zbrojnej. Ale premier rządu polskiego w Londynie, Władysław Sikorski, podobnie jak Winston Churchill, uważał inaczej. Uważał, że olbrzymi Związek Radziecki, kraj o olbrzymim terytorium, olbrzymim potencjale ludnościowym, nie jest w stanie zatrzymać wojska Hitlera. Że te pierwsze sukcesy wcale nie oznaczają, że Hitler tą wojnę na wschodzie wygra. 22 czerwca 1931 roku Hitler zaatakował Stalina, a już dzień później wódz naczelny i premier Władysław Sikorski wygłosił przemówienie radiowe. Powiedział wówczas: za miłość do narodu, wolność i honor tysiące Polaków i Polek cierpi dotąd w więzieniach rosyjskich. Setki tysięcy są narażone na śmierć powolną z nędzy i głodu. Ćwierć miliona jeńców wojennych marnieje bezczynnie w obozach. Czyż nie byłoby rzeczą uczciwą i celową przywrócić tym ludziom swobodę? Już w tym przemówieniu Sikorski jak gdyby naszkicował swój pomysł. Dogadać się ze Związkiem Radzieckim, doprowadzić do uwolnienia Polaków, którzy znaleźli się w więzieniach na zesłaniu, w łagrach, doprowadzić do powstania Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Lipca 1931 roku w Londynie doszło do pierwszej rozmowy Sikorskiego z Iwanem Majskim, ambasadorem Związku Radzieckiego w Wielkiej Brytanii, co rozpoczęło rokowania. W rokowaniach tym mediował, pośredniczył rząd Wielkiej Brytanii. Winston Churchill był gorącym zwolennikiem nawiązania dobrych kontaktów ze Stalinem. Sam, jak mawiał, dla pokonania Hitlera warto się dogadać nawet z diabłem. I również Winston Churchill namawiał Sikorskiego, żeby takie rozmowy podjąć i im patronował. Efektem tych rozmów był wynegocjowany układ, który nie podobał się wszystkim. Prezydent Władysław Raczkiewicz uważał, że nie należy go podpisywać. Część polskiego rządu na emigracji miało podobne stanowisko. 25 lipca 1931 roku ministrowie Kazimierz Soskowski, August Zaleski, minister spraw zagranicznych, Marian Sejda na znak protestu podali się do dymisji. Sikorski dymisję przyjął, 5 dni później układ podpisał. Układ, który przeszedł do historii jako układ Sikorski-Majski. W rozmowie z generałem Marianem Kukielem tak tłumaczył podjęcie tej decyzji wbrew wielu polskim przywódcom z władz Polski na emigracji. Wiesz, gdy miałem ten układ podpisać, walczyłem ze sobą. Czy odczekać jeszcze? Słyszałem jakby szept tysięcy ust. Śpiesz się, ratuj. Układ podpisany 30 lipca 1931 roku jest układem dość krótkim. Zawiera 5 punktów. Tak? W pierwszym punkcie jest mowa o tym, że Związek Socjalistycznych Republik Rad uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie 1939 roku dotyczące zmian terytorialnych w Polsce utraciły swoją moc. I ta formuła już budziła sprzeciw wielu ówczesnych polskich polityków, budzi również często sprzeciw wielu dzisiejszych historyków. Dlaczego? Bowiem jest to formuła niejednoznaczna. Krytycy tego układu zarzucają, że Sikorski nie zmusił Stalina do czytelnej deklaracji, że Polska ma granice takie, jak miała przed 1 września 1939 roku, mówiąc inaczej, że takie miasta jak Wilno, Lwów, Grodno należą do Polski, są integralną częścią terytorium polskiego. Formuła o unieważnieniu traktatu Ribbentrop-Mołotow była formułą niejednoznaczną. Dla nas, Polaków, rzecz była oczywista. Nieważny układ Ribbentrop-Mołotow, Kresy Wschodnie należą do Polski. Stalin interpretował to inaczej. Po zajęciu tych ziem Związek Radziecki na okupowanych przez siebie terenach urządził fikcyjne wybory. W wyniku tych fikcyjnych wyborów wybrano parlamenty w Białymstoku i Lwowie, które podjęły rezolucję o przyłączeniu do Związku Radzieckiego. Stalin więc uważał, że układ Ribbentrop-Mołotow jest nieważny, natomiast to, co zagarnął, pozostaje w dalszym ciągu jego. Punkt drugi mówił o stosunkach dyplomatycznych, że zostaną zawarte, że nastąpi wymiana ambasadorów. Punkt trzeci mówił o współpracy w walce z Niemcami. Wreszcie punkt czwarty mówił o czymś bardzo istotnym, mianowicie o tym, że na terytorium Związku Radzieckiego zostanie utworzona Armia Polska. Punkt piąty określał wejście w życie układu na moment jego podpisania. Do tego układu były zawarte dwa protokoły i pierwszy mówił o tym, że kwestia odszkodowań, roszczeń zostanie później wynegocjowana. Drugi protokół był bardziej istotny. Zawierał on następujące stwierdzenia. Z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad udzieli amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad, bądź jako jeńcy wojenni, bądź z innych odpowiednich powodów. Nie ulega wątpliwości, że uwolnienie Polaków było rzeczą oczekiwaną, słuszną, potrzebną. Wątpliwości budziła znowu formuła amnestii, formuła stwierdzająca, że Polacy są więzieni z jakichś odpowiednich powodów, podczas gdy byli oni ofiarami terroru Związku Radzieckiego i ich przebywanie w łagrach na zesłaniu nie miało żadnych podstaw prawnych. Sikorski układ podpisał, układ wszedł w życie 30 lipca i teraz pozostaje kwestia jego oceny. Historię można różnie pisać, historię można różnie oceniać. Można patrzeć na historię z punktu widzenia losów państw, oceniać wszystko na podstawie tego, czy państwo na skutek jakiegoś układu rośnie w siłę, czy maleje, powiększa swoje terytorium, czy traci. Jeżeli byśmy tak spojrzeli na układ Sikorski-Majski, popatrzyli na skutki tego traktatu, to rzeczywiście powstała Armia Polska, ale już po niecałym roku ta Armia Polska została zmuszona do opuszczenia Związku Radzieckiego. Stosunki dyplomatyczne rzeczywiście zostały zawarte, ale nie miną 2 lata i w kwietniu 1933 roku, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, Stalin te stosunki zerwie. Rzeczywiście Stalin zadeklarował w tym układzie, że układy Ribbentrop-Mołotow są nieważne, ale po II wojnie światowej Polska straciła ziemie wschodnie, Polska straciła niepodległość. Patrząc z tego punktu widzenia, można uznać układ za układ, który nie przyniósł Polakom trwałych korzyści. Ale jakby spojrzeć na ten sam układ, na tą samą historię inaczej, z punktu widzenia ludzi, z punktu widzenia narodu, no to wtedy ta ocena będzie zupełnie inna. Najważniejszym skutkiem układu Sikorski-Majski była wolność dla tysięcy Polaków w Związku Sowieckim. Kiedy ci ludzie zgłaszali się do armii generała Andersa, kazano im pisać wspomnienia z tego, co przeżyli od momentu zajęcia ziem polskich przez Armię Czerwoną. To byli często prości ludzie. Te wspomnienia to często było kilkanaście zdań, ale bardzo przejmujących zdań. Posłuchajcie Państwo kilka takich relacji napisanych świeżo po tych wydarzeniach. Hanna Świderska. Dnia 8 marca przywiedzi nas na posiołek Oktyabrsk, województwo nowosybirskie. Sprzedawało się ostatnie rzeczy, tak się żyło, gdyż tatuś ciężką pracą w kopalni nie mógł nawet zarobić na chleb. Mieszkaliśmy w spróchniałej chacie, gdzie zimą zamarzała woda i szron obficie skrywał ściany. Drzewo trzeba było nosić z tajgi na własnych plecach. Mama chodziła karczować tajgę pod kartofle. Józef M. Praca i praca, a dostatków chleba i prowiantu nie było. Głód panował, a do roboty pędzili dzień i noc. W moich oczach przez pół człowieka kłoda przecięła. Ta wcale nie ratowali Polaków. Dużo jest, to a się naśmiewali. Nadeszła zimowa pora. Śniegu 2 metry i mróz na 70 stopni. W zimie zmarła siostra od głodu. Była maleńka. Dla niej było trudno przeżyć w Sybirze. Krótka, kolejna relacja Kazimierza O. Gdy przyjechaliśmy na posiołek, zaraz nam dali kipiatku niesłodzonego. Mój brat zaraz na trzeci dzień poszedł do roboty. Pracował i zachorował. I pojechał do szpitala i w szpitalu umarł. Ojciec pracował w lesie przy drzewie, które nagrużali na sanie traktorne. I zrębywali jeszcze drzewa, obciągali skory i gałęzi. Pracowali w moczar i w wodzie. I ojciec zachorował i poszedł do szpitala i wyzdrowiał. Znowu dali ojca do ciężkiej roboty. W nocy przychodził komendant budzić na robotę do lasu. U nas na posiołku zamykali Polaków do aresztu i wieźli ich daleko od naszego posiołku. Za to, że dla Polski byli wierni. Z głodu ludzie umierali, bo nie było co jeść. Chleba 150 gramów. Zabraniali nam się modlić. Jak się modlili, wypędzali z baraku, żeby się nie modlić. Jeden z posiołku szedł do miasta i po drodze zamarzł. Dużo ludzi było zabito w lesie przy robocie, przy ścinaniu drzewa. Teodozja, urzędniczka, łagiernik Kołymy, tak opisywała warunki życia w łagrze. Czas pracy mężczyźni 12 godzin, kobiety 11, normy. ziemia ze złotem, wolframem, 7 metrów kubicznych taczką na odległość 200 do 300 metrów. Wyżywieniem, zależnie od procentu wykonanej normy, od 300 chleba do 900 gram chleba, plus 3 razy dziennie wodnista zupa. Dla przodowników dodatkowo kasza lub ryba i linoczek, czasem nadziewany kapustą lub marmoladą. Warunki mieszkaniowe, namioty obłożone mchem lub drewniane baraki, legowiska na ziemi, czasem zbiorowe prycze, nie wydawano kocy. Mróz często spadał do 45 stopni poniżej zera. Ubranie, podarte na strzępy mundury lub ubrania cywilne, czasem jakiś kaftan więzienny. Na nogach najczęściej kalosze owinięte szmatami. Dla tych ludzi układ sikorski, majski oznaczał koniec udręki. Oznaczał nadzieję na wolność, oznaczał często ratunek od niechybnej śmierci. Każdy kolejny dzień życia w takich warunkach oznaczał dla wielu z tych ludzi śmierć. Generał Władysław Anders, który stanął na czele formowanej w Związku Radzieckiej Armii, pisał 28 sierpnia 1941 roku do Sikorskiego. Społeczeństwo polskie w Rosji, pomimo cierpień moralnych i fizycznych, które przeszło, przyjęło z entuzjazmem wiadomość o podpisaniu układu polsko-sowieckiego, a fakt ten był oczekiwany z trudnym do opisania zniecierpliwieniem. Profesor Stanisław Grabski pisał: mnie samego skazali na 8 lat więzienia, jednak nie spotkałem nikogo, kto byłby przeciwko układowi, a w obozie dla ciężko pracujących, do którego zostałem zesłany, było 400 obywateli polskich. Każdy przyjął wieść o układzie ze szczerą i wielką radością. I drugi bardzo ważny, pozytywny skutek tego układu to jest powstanie armii generała Andersa. Ta armia umożliwiła tysiącom ludzi uwolnionych z łagrów zesłania opuszczenie Związku Radzieckiego. Wśród tych ludzi było wielu ludzi wybitnych, ludzi, którzy odegrali olbrzymią rolę w polskiej polityce historii. Między innymi młody Gustaw Herling-Grudziński, jeden z najważniejszych polskich pisarzy drugiej połowy XX wieku, którego powieść Relacja Inny Świat jest jedną z najważniejszych świadectw tego, co spotykało ludzi w sowieckich łagrach. Beata Obertyńska, wybitna polska poetka, autorka wierszy opisujących doświadczenia zesłania, ale również głębokich wierszy religijnych. Józef Czapski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, eseistów, człowiek, który propagował na całym świecie prawdę o zbrodni katyńskiej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent rządu polskiego na wychodztwie, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ksiądz prawa Zdzisław Peszkowski, duszpasterz harcerzy, niezmordowany orędownik sprawy katyńskiej. I można tak długo wymieniać osoby, które dzięki układowi Sikorski-Majski odzyskały wolność, a potem razem z armią Andersa opuściły nieludzką ziemię. A gdyby nie było armii Andersa, nie byłoby bitwy o Monte Cassino, tej jednej z ważniejszych bitew z udziałem polskiego żołnierza w historii Polski. Melchior Wańkowicz, który uczestniczył w bitwie, który opisał ją we wspaniałej, monumentalnej książce Monte Cassino, napisał: o żołnierze, dlaczego każde słowo jest małe, podłe i wyświechtane? Dlaczego nic nie jestem zdolny, tylko notować fakty? Dlaczego nie śmiem, nie jestem godzien podejść do śmierci bladego chłopca, do innego rannego, czołgającego się z powrotem ku bitwie, do kuźniara z przebitym językiem, do Michalskiego, wracającego po śmierć, do Miarkowskiego, tłumiącego własnym ciałem granat i powiedzieć im i za nich, że przez ich śmierć niewolnicy rozbitej Polski, wygnańcy, poniżeńcy, niezłomni będą w godności ludzkiej, że ich śmierć to nie tylko zdobycie takiego czy innego pastokorno, zniszczenie iluś tam Niemców, to ponowny, niezniszczalny wkład w historię narodu, to doniesienie amunicji bojowej na placówki oporu i może na długie lata, kiedy cieplej będzie śpiewać każda matka przy kolebce dziecięcej. Gdyby nie układ Sikorski-Majski, nie byłoby armii Andersa, nie byłoby Monte Cassino, nie byłoby tej wspaniałej legendy ożywiającej wiele pokoleń Polaków. Układ Sikorski-Majski podpisany 30 lipca 1931 roku, jak każdy układ polityczny, może podlegać różnym ocenom. Można go chwalić, można go krytykować. Z pewnością był dziełem niedoskonałym. Ale miał dwa ważne i błogosławione skutki. Uratował życie tysiącom Polaków i pozwolił na stworzenie armii Andersa, która wyprowadziła tych ludzi ze Związku Sowieckiego, a potem rozsławiła polskie imię na cały świat, zdobywając klasztor Monte Cassino, a potem walczono o wyzwolenie Włoch spod okupacji niemieckiej. Warto o tych wydarzeniach pamiętać również dzisiaj, kiedy minęło od tych wydarzeń 75 lat.
Zachwyca wielki świat, a serce też.